Tematem naszego dzisiejszego spotkania, awangardowego spojrzenia w Radiu Łódź, będzie sztuka w przestrzeni miejskiej. Zastanowimy się na tym, w jaki sposób te awangardowe tendencje tutaj się pojawiały i wciąż się pojawiają, ale zacznijmy, no może nie tyle od początku, ale gdzieś spróbujmy ten początkowy moment ustanowić właśnie, bo kiedy przyglądamy się na przykład manifestom formistów, to już wtedy pojawiały się takie sygnały, by artyści wyszli na ulicę. Czy faktycznie tutaj należy się dopatrywać takiego momentu szczególnego, kiedy ta ulica stała się także przestrzenią artystyczną właśnie, panie profesorze?
Jeżeli chodzi o stosunek awangardy do przestrzeni miejskiej, to był on dwoisty. Z jednej strony konstruktywiści chcieli przebudować miasto, wychodzili w przestrzeń miejską po to, żeby ją zmienić. Z drugiej strony jednak dadaiści czy surrealiści nie chcieli przebudowywać miasta, oni chcieli miasto odkrywać. I tym, co charakterystyczne dla dadaistów i surrealistów, to zapuszczanie się w te części miasta, odwiedzanie tych dzielnic czy tych ulic, które były normalnie pomijane. I surrealiści podkreślali, że tam cudowność można odkryć. To Le Merveilleux, które było dla nich tak ważne. Gdzie oni to dostrzegali? No właśnie na jakichś wystawach małych sklepików, gdzie były ze sobą zestawiane najdziwniejsze przedmioty. Uważali, że można to też odkryć na śmietniku. Czyli mamy tutaj dwoistość podejścia i myślę, że będziemy się mogli zastanowić, w jaki sposób spadek tej tradycji awangardowej oddziałuje na myślenie współczesnych artystów i czy oddziałuje na myślenie współczesnych artystów.
To zanim do tego przejdziemy, to tak się też zastanawiam, co takiego fascynującego z punktu widzenia artysty właśnie jest czasami w ciemnych zakątkach, w jakichś ulicach nieodkrytych. Co wtedy mogło być takie fascynujące, pani Joanno?
Co wtedy, czy co teraz?
No to zacznijmy od tego, co wtedy.
Wydaje mi się, że oni myśleli głównie o podziale klasowym. Nie wiem, panie profesorze, czy mam rację, ale to jest tak, że ta pierwsza awangarda, czyli te pierwsze, drugie dziesięciolecie XX wieku, prawda? Oni odkrywali tak naprawdę świat na nowo, bo sztuka była przecież dla, co najwyżej dla burżuazji. I to odkrywanie świata od dołu, od takich właśnie od ciemnych podwórek, od miejsc niezauważonych, czy też w ogóle niewidocznych, nieistniejących dla świata sztuki. I w związku z tym jakby ta awangarda, która szła w ogóle w przestrzenie takie plebejskie, to było tak naprawdę odkrywanie przestrzeni publicznej, odkrywanie przestrzeni wspólnej. I to nie tylko na polu właśnie politycznym i społecznym, ale jakby poszerzanie domeny sztuki, która zagarniała te przestrzenie naszego wspólnego bytowania, które do tej pory były z niej wykluczone. Więc to szło jakby na wszystkich tych piętrach jednocześnie. I to, co pan profesor powiedział o tym, że surrealiści i dadaiści nie chcieli go zmieniać, tylko chcieli go odkrywać, to szczerze mówiąc, ja się najbardziej osobiście identyfikuję z takim spojrzeniem, które jakby z pełnym szacunkiem odnosi się do tego, co już jest.
Do tej przestrzeni zastanej.
Do przestrzeni zastanej, do takiej, jaka ona jest. Bez chęci burzenia i bez chęci takiej radykalnej zmiany, w którą ja osobiście w ogóle nie wierzę nawet. Wstyd się do tego przyznawać, ale tak jest.
No bo jeżeli, tutaj pozwolę sobie wejść słowo, jeżeli mając na uwadze to, co przed chwilą pani powiedziała, wyobrazimy sobie to, jak wygląda dziś pasaż Róży, jak wygląda Piotrkowska, podwórko przy ulicy Piotrkowskiej 3, no to pytanie, czy to nie jest aż tak duża ingerencja w tę przestrzeń właśnie, bo jest kompletnie zmieniona, kompletnie nowa.
Tak, ale ja nie śmiałabym nam przebudować jednego elementu, szczerze mówiąc. Ja mam wielki szacunek do takiej myśli, która już jest w pewnym sensie sformalizowana, otrzymała formę w odpowiednim momencie historycznym i czuję bardzo często, że nie mam prawa w to ingerować. Pasaż Róży to jest tkanka, która narosła na to, co już było, dokładnie, co tam jest. I jej zadaniem było tylko i wyłącznie w pewnym sensie pokryć w sposób organiczny w miarę doskonały, to znaczy wszędzie, gdzie dało się wcisnąć, tam się wcisnęliśmy. Całą tą strukturę, która została uformowana przecież w XIX wieku.
Jeżeli można dopowiedzieć, bo w dwojaki sposób można ingerować w przestrzeń publiczną. Albo dążąc do jej przebudowy, czyli tak jak konstruktywiści chcieli, zburzenia i wybudowania na nowo, albo tak jak właśnie surrealiści czy dadaiści, odkrycia i pokazania tego. Czyli myślę, że tutaj w Łodzi mamy do czynienia z taką sytuacją, że my chcemy odkrywać to, co tutaj jest i prezentować, pokazując wartość tych zachowanych fragmentów, które często wcześniej, ja z dzieciństwa chociażby pamiętam pewne fragmenty Łodzi, których nie zauważałem. W tej chwili dopiero one zostały pokazane.
Które są widoczne teraz, po tych ingerencjach z szacunkiem dla przestrzeni zastanej. A jeśli chodzi o myślenie architektoniczne i o architektów czasie tej awangardy dwudziestolecia międzywojennego, to było budowanie na nowo, czy jednak szacunek do przestrzeni zastanej?
No, oczywiście, tak jak powiedział pan profesor, całkowicie na nowo. No, awangarda modernistyczna zanegowała historię w 100%, nawet można powiedzieć w 200%. Świat zaczyna się od dzisiaj i liczy się tylko przyszłość oraz reguły. Zresztą ja nie byłbym taki pobłażliwy wobec tych wcześniejszych awangard, czyli futurystów i dadaistów, bo oni też negowali historię. Tak naprawdę nie zgadzali się na przeszłość. Też tworzyli od nowa świat, można powiedzieć. Budowali nową świadomość i pamiętajmy, że w pierwszej awangardzie futurystycznej byli też architekci. I tak naprawdę jak spojrzymy na rzeźby na przykład Boccioniego czy Fortunato de Perro, to jest absolutnie to samo organizowanie przestrzeni, które ma miejsce w tej chwili u Franka Gehrego czy Owena Mossa, architektów dekonstruktywistycznych, którzy nawet się do tego przyznają w niektórych wypowiedziach, którzy organizując swoje niezwykłe obiekty, no, ikony naszych czasów, jednak czerpią odwagę w atakowaniu przestrzeni właśnie z futuryzmu, co jest ciekawe, że to jest jakby czerpanie energii z awangardy wcześniejszej niż modernistyczna, która była według mnie zniewolona pewnymi regułami potem już totalitarnymi i tak naprawdę pomysły organizowania przestrzeni publicznej wychodzące z modernizmu no były bardzo blisko faszyzmu i mamy bardzo złe też doświadczenia w konstruowaniu miast, w których to doświadczeniach gdzieś u ich filozoficznego czy nawet sprawczego początku była awangarda. Czyli z tą awangardą to wcale nie było tylko tak pozytywnie, tak odkrywczo i tak łagodnie. I myślę, że do dzisiejszego czasu, czyli do dzisiaj, ten spór się toczy. Czyli modernistyczna postawa, która jednak neguje akceptację innych postaw oraz tego, co zastajemy, i niemodernistyczna postawa, która zgadza się z wielością kultury, z jej nieoczywistością, z nieczystością reguł, niełatwymi receptami albo niezgadzaniem się na łatwe i proste recepty. Ma być prosto, ma być minimal, ma być skludnie, do widzenia, szkło. Taka jest architektura dzisiaj. To nieprawda. Architektura dzisiaj jest bardzo różnorodna i właśnie pięknem naszych czasów w stosunku do architektury, czy też pięknem rozumienia architektury dzisiaj jest tolerancja. I można powiedzieć, że mamy takie czasy, gdzie wszystko można zrobić i wszystko jest dopuszczalne i niczego doktryna nie zabrania, ani do niczego nie zmusza. To oznacza, że gzyms, nie wiem, neogotycki, czy wręcz gotycki, czy jakiś klasycyzujący, może być obok szklanej, minimalistycznej tafli i fantastycznie ze sobą współpracować. I to zrozumienie, czy też przyzwolenie na odmienność akceptacja czegoś, co istnieje, myślę, że jest tą wartością współczesności, którą trzeba wykorzystywać, a nie ją zabijać, bo niestety...
Mamy tendencję,
środowiska architektoniczne...
W momencie, kiedy coś ze sobą spójnie nie wygląda, to...
Albo jest niełatwa definicja tej relacji, ale chcę powiedzieć na koniec tej przydługiej i nudnej wypowiedzi mojej, że niestety środowiska architektoniczne, nie tylko polskie, ale polskie bardzo też, szczególnie w tych krajach, które przeżyły totalitarny komunizm, ale nie tylko, powtarzam, to jest w ogóle tendencja jednak ciągle jeszcze drzemiąca w świecie architektonicznym całym, w Europie również, szczególnie w Europie bym powiedział, są przepełnione doktryną modernistyczną i styl międzynarodowy lat 70. jest jakby naczelną filozofią bez przerwy w tych biednych głowach architektów zakorzenioną w sposób niewyobrażalnie głęboki i brak tolerancji do historii, nienawiść do historii w architekturze jest wręcz flagowa. To wystarczy obejrzeć efekty różnych konkursów, obejrzeć czasopisma architektoniczne, czy nawet nasz konkurs, który organizujemy od 2 lat, w którym chcemy obudzić umiejętność współpracy z historią, poświęcony współczesnej kamienicy łódzkiej. No to rzeczywiście 10% pracy rzeczywiście nawiązuje dialog z historią, reszta nie potrafi. No,
to jest lęk przed historią?
No wszystko. Lęk, niewiedza, zła edukacja. Czyli uczenie na przykład według zasady, jak stworzysz coś, co jest inne od wszystkiego, to wtedy jesteś wybitny i najlepszy. Musisz zrobić coś, czego jeszcze nie było. Jak zrobisz coś, co się powtarza, to znaczy, że jesteś przygłupi i niezdolny. To jest fatalny błąd, dlatego że kultura się rozwija poprzez klonowanie, poprzez powtarzanie, poprzez powolne ewolucje, poprzez... No niemalże kopiowanie. Kopiowanie jest bardzo ważne w kulturze, zawsze było. Modernizm to odrzucił i edukacja architektów niestety nie zmądrzała do tej pory. I potem wychodzą takie całe szwadrony, legiony, miliony architektów, którzy mają kwadratowe mózgi i nic więcej nie potrafią. I to jest poważny problem.
I to jest też bardzo surowa diagnoza, trzeba przyznać. Michale, zwracam się teraz do Michała Bierzyńskiego z Łódzkiego Centrum Wydarzeń. Ty w Łodzi odpowiadasz między innymi za to, w jaki sposób sztuka przenika tę miejską tkankę. No i właśnie z twoich doświadczeń, czy masz wrażenie, że negujemy to, co już za nami, czy korzystamy z tego, z tej tradycji awangardowej, dla nas przecież w Łodzi także szczególnie bliskiej?
Znaczy, wydaje mi się, że obecnie artyści, którzy tworzą głównie wielkoformatowe obrazy na ścianach, które są bardzo często elementami historii, jako budynki, w dzisiejszym świecie bardzo często w ogóle nie mają o tym pojęcia. Nie interesuje ich ta historia. I bardzo często tworzą coś, co mogłoby być pewnym spadochronem, coś, co ewentualnie tutaj powstało w Łodzi, ale równie dobrze mogłoby powstać na zupełnie innym adresie, w zupełnie innym punkcie Łodzi, czy Polski, czy na świecie. Tym bardziej w dzisiejszym świecie, gdzie murale na ścianach powstają masowo, wręcz fabrycznie. Artyści krążą od kwietnia do listopada, kiedy ewentualnie pogoda jeszcze im na to pozwala i tworzą bardzo podobne w swojej estetyce prace w różnych punktach świata. I to zjawisko jest lekko niepokojące. Z drugiej też strony, rozmawiając o tym z artystami, no, trzeba też wziąć pod uwagę to, że jak krążymy my, jako odbiorcy po muzeach, czy to w Paryżu, czy w Wiedniu, czy w Berlinie, czy w Warszawie, czy w Łodzi, to raczej też skupiamy się na obrazach najbardziej znanych twórców. Więc też oglądamy podobne prace tych samych najbardziej znanych artystów.
Czyli na tradycji
artystów. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o przestrzeń miejską, to wydaje mi się, że ten aspekt pewnej historii, pewnej tożsamości danego miasta, czy miejsca, w którym dane prace powstają, raczej jest dostrzegany przez mniejszość twórców. Niestety powstają prace autorytarne, które wychodzą bezpośrednio z estetyki danego artysty, ale nie mają one związku z miejscem, czy z kulturą, czy z tożsamością tej czy innej przestrzeni.
Dobrze rozumiem, że oceniasz to raczej negatywnie niż pozytywnie?
Kilka lat temu jeszcze bym bronił tego, broniąc jakby samych wartości artystycznych, że nie zawsze, niekoniecznie najwłaściwszym kierunkiem jest to, żeby dane dane prace odnosiły się do danego miejsca. Natomiast no, już po tych kilku latach, od 8 lat, kiedy zajmuję się organizacją sztuki w przestrzeni miejskiej w Łodzi, raczej jednak jestem już bliższy poglądowi, że prace, które powstają tym bardziej na stałe, powinny być troszkę bardziej przemyślane, troszkę bardziej odwoływać się do danej historii tego czy innego miejsca.
No właśnie, może to jest kwestia tego czasu albo tymczasowości takich prac, bo o ile zmieniamy przestrzeń na stałe, chociaż pewnie nigdy też nie możemy powiedzieć, że zmienimy coś na stałe, bo różne rzeczy przecież w przestrzeni mogą się wydarzyć, a o ile taka praca powstaje z perspektywą określoną czasową, to tutaj mamy albo powinniśmy mieć jako artyści większe pole do indywidualności, czy jednak mimo wszystko wpisywać się w ten historyczny kontekst, tradycyjny kontekst?
Pozwolę sobie? Słychać
tak,
mnie?
Tak, tak, prosimy do mikrofonu.
No, trudno mi jest wyrażać się za innych artystów. Sama tworzyłam do tej pory jakby instalacje efemeryczne, w związku z tym rzeczywiście ingerowałam dosyć charakterystycznie w daną przestrzeń, z tym, że każda instalacja, która pojawiała się w danym punkcie w naszym mieście, w miastach oddalonych od Łodzi o wiele kilometrów, była zależna od otoczenia. Ale wydaje mi się też, że wchodzimy w temat miasta, zapominając trochę o człowieku i tym, co dla mnie najważniejsze.
Człowieku było... artyście czy człowieku odbiorcy?
Nie, wydaje mi się, że każdym człowieku, który pojawia się w obrębie danego punktu albo danej instalacji, bo to, co dla mnie zawsze było najważniejsze, to jest właśnie to, że uciekając z pracowni, dostałam się w tą tkankę miejską i tam mam styczność z drugim człowiekiem i to jest takie współdziałanie i wiadomo, że architektura odgrywa tu bardzo dużą rolę, ale jakby nie jest, dla mnie nie jest na pierwszym planie. Ja jakby ingeruję w tkankę miejską, ale przede wszystkim...
Chodzi o wchodzenie w określoną relację z odbiorcą,
tak,
tym
z odbiorcą
na miejscu.
Jakby miasto to człowiek, w związku z tym jakby wchodzimy w relację z człowiekiem, a drugorzędne dla mnie zawsze było to, co jest miastem w sensie architektury i ulicy, wiadomo.
Czy to jest myślenie tożsame z tym, które właśnie w czasach awangardy się pojawiało?
Wydaje mi się, że nie, że to jest nowy problem. Problem, który pojawił się no, mniej więcej 20 lat temu i co ciekawe, ten problem określany w estetyce jako estetyka znikania. Pojawił się w związku ze sztuką performance. Właśnie w związku z dyskusją dotyczącą tego, czy należy performance dokumentować, czy też dokumentacja niweczy coś, co jest istotą performance'u, czyli to, że to jest ulotne. Później przeniesiono to na inne dziedziny i zadano sobie pytanie. Ja na przykład często teraz jeżdżąc po Łodzi i obserwując, że murale, które pojawiły się, znikają, będąc na przykład zastępowane przez reklamy określonych firm.
Albo na przykład przez remonty budynków, bo takie sytuacje też przecież były.
No, na przykład na budynku należącym do uniwersytetu przy Uniwersyteckiej 3 był ciekawy mural, na który patrzyłem idąc na zajęcia. Dziś go nie ma. I zastanawiam się w związku z tym, czy można tą koncepcję estetyki znikania odnieść także do przestrzeni miejskiej. Czy można przyjąć, że o przestrzeni miejskiej trzeba myśleć w ten sposób, że element znikania jest jednym z przejawów życia tej przestrzeni. To samo dotyczyłoby tęczy, którą pani stworzyła w Warszawie i w związku z tym pojawia się pytanie, czy
jest to element, który artysta też bierze pod uwagę, pani Joanna?
Julita Wójcik. Tak, to Julita Wójcik zrobiła tęczę. Ja myślę, że...
Przepraszam.
Nie szkodzi, ale ja myślę, że...
Ale palma stoi.
Że?
Palma stoi w Warszawie.
Jeszcze stoi, ale jest plan zagospodarowania przestrzennego, który...
O, no to jest ciekawy wątek w takim razie. Czy brała pani pod uwagę właśnie ten element czasowości w przypadku palmy w Warszawie?
No, byłabym nierozsądna, gdybym nie brała tego pod uwagę. Bo to jest jednak, jak się okazało, nawet sztuczne drzewo może się stać elementem politycznej walki. I ono oczywiście się stało, ze względu na to, że historia przyspieszyła właśnie dokładnie po 2002 i przesunęła się na prawo, palna w związku z tym pochyliła się na lewo i potem już było tylko gorzej. Myślę, że ja kiedyś mówiłam dokładnie u zarania tego projektu, że palma zniknie w momencie, kiedy polska rzeczywistość będzie tak różnorodna, że ona nie będzie widoczna w ogóle. Będzie jakby tak naturalnym elementem pejzażu, tej przestrzeni symbolicznej oczywiście, że nie będzie jej widać. A jesteśmy coraz dalej od tej rzeczywistości, więc ona wydaje mi się teraz dramatycznie potrzebna, szczególnie na zdjęciach Marszu Nacjonalistów 11 listopada, kiedy widziałam ją spoza tych potwornych po prostu znaków zagrabionej tożsamości i przywłaszczonej tożsamości, pomyślałam sobie, jest jeszcze szansa na coś. Tam z tyłu jest jeszcze ten znak, który mówi, jest znak sprzeciwu jednak, bo ona się stała znakiem sprzeciwu. Ale oczywiście, że ona zniknie, dlatego że po prostu zwyczajnie nikt jej nie wziął pod uwagę w planie zagospodarowania przestrzennego i architekci, urbaniści w tym wypadku przewidzieli, że z ronda zrobi się skrzyżowanie, a na skrzyżowaniu po prostu zwyczajnie nie ma miejsca na taki obiekt. I też zapomniano się zapytać MSN-u, który się palmą opiekuje, czy mną, co z tym zrobić. No więc tak zostało. I teraz czekamy na ten moment, kiedy ostatecznie zapadnie decyzja o przebudowie i być może wtedy powstanie ten problem już, że tak powiem, w swojej praktycznej aktualności. No i wtedy trzeba będzie ją przenieść pewnie z pionu, zamienić w poziom i uczynić te obiektem muzealnym.
Czyli wróci do, sztuka wróci do galerii, tak? Z miejskiej.
No tak, no to będzie jakiś taki sarkofag, trup, nie wiem co to będzie. Bo to,
no to musimy jeszcze poczekać. No.
To jest, może tylko jeszcze jedno powiem, bo tutaj ten element tymczasowości jest szalenie ważny i ja się tutaj absolutnie zgadzam z panem profesorem, bo to jest tak, że te obiekty również ze względów praktycznych mają swoje organiczne życie, one się po prostu zwyczajnie starzeją i rozkładają. Sam pasaż Róży będzie się starzał, ja to brałam pod uwagę, nawet w konsultacjach z Atlasem, który przygotowywał tam recepturę kleju i to, czy powstaną wiekwity, czy te srebro z tych lusterek zacznie się odwarstwiać z powodu temperatury, wilgotności i tak dalej. To wszystko ma znaczenie. I trzeba wziąć pod uwagę, jak się te obiekty starzeją, bo one się starzeją razem ze społecznościami, z miastem, z organizmem miasta. To jest szalenie ważne i trzeba o tym myśleć, bo to jest nasza artystyczna odpowiedzialność.
Przewidywanie.
No, oczywiście. Więc myślę, że jest tak, że dobrze jest, jeżeli niektóre obiekty w sposób naturalny starzeją i po prostu umierają w jakiś tam sposób. Murale umierają i też nie ma sensu ich do końca, nie ma sensu ich jakby bez przerwy restaurować, chyba że są wybitnymi dziełami sztuki. Natomiast to starzenie się jest bardzo fajne.
A palma, kto ma określić? Jest. No, palma jest przecież.
Tylko właśnie kto ma określić, albo kto ma mieć te, może nie tyle prawo do określenia, ale prawo do ostatecznej decyzji, co jest wybitnym dziełem sztuki, a co nim nie jest, prawda?
No i tutaj ten, kto rządzi aktualnie.
Jest jeszcze jedna rzecz, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Ja też marzyłam o tym, żeby Pasaż Róży był pod patronatem, takim merytorycznym patronatem Muzeum Sztuki. To jest bardzo potrzebne i wydaje mi się, że decyzje o takich radykalnych, w sensie przestrzennym i w sensie skali projektach powinny być jednak konsultowane z kuratorami,
którzy są specjalistami po prostu.
Specjalistami, tak. I tutaj w tym wypadku myślę konkretnie albo o Akademii, albo o Muzeum Sztuki. To jednak powinna być wspólna, kolektywna praca i bardzo często wspólna, kolektywna odpowiedzialność. Powinniśmy to razem robić. I w momencie, kiedy instytucje zaczynają zwracać się przeciwko sobie, nie rozmawiać, antagonizować, to absolutnie, kompletnie nie ma sensu. Ale muszę powiedzieć i mówiłam to na ostatniej konferencji, na której byliśmy razem z Markiem w Orońsku, że Łódź w tym wypadku w moich oczach po prostu totalnie urosła, ponieważ my przy pasażu, i to była najlepsza część tego projektu, udało się wypracować taką formułę współpracy, gdzie mimo trudności logistycznych przede wszystkim, jednak udało się wszystkie instytucje oprócz Muzeum Sztuki zebrać przy jednym stole symbolicznie i jednak te decyzje podejmowane były wspólnie, technologiczne, logistyczne i artystyczne. Więc to jest ogromny skarb.
Ale wiemy, że tak idealnie zawsze nie jest w kontekście tego, w jaki sposób ta przestrzeń, łódzka przestrzeń jest przez artystów adoptowana. Wiemy, że
do wielu konfliktów także dochodziło i pewnie dochodzić jeszcze będzie. Ale panie Marku, ja chciałabym się jeszcze odnieść do jednej rzeczy, bo Aleksandra Inasiak powiedziała o tym, że dla niej najważniejszy jest ten człowiek, dla którego ona gdzieś tam tworzy, a architektura schodzi na dalszy plan. Czy to dla architekta jest, taki artysta jest zagrożeniem?
Proszę państwa, zostawmy, błagam, nie opowiadajmy o tym człowieku, bo to jest jakieś hasło, wytrych. No wiadomo, że każda aktywność, czy artysty, czy architekta jest dla człowieka. To jest jakieś powtarzanie banału niesłychanego, no, Lewackiego. Architekt nie tworzy do szuflady, nie tworzy nie wiem, dosie własnego, tylko po prostu jak ktoś nie będzie chciał mieszkać w tym domu albo za niego nie zapłaci, to on nic nie zrobi. Zostawmy to. Ale,
pani Ola się nie zgadza. Pozwólmy się odnieść do tego.
O człowieku później może. Natomiast ja o rzeczach jakby takich, których rozstrzyganie ma znaczenie w ogóle i które tu zostały dotknięte. Otóż proszę państwa, na tej konferencji, o której wspomniała Joanna, bardzo ciekawą informację uzyskałem, czy dowiedziałem się, która trochę odnosi się do problemu, o którym przed chwilą mówiliśmy. Otóż dowiedziałem się, że posąg Michała Dawida, wyrzeźbiony przez Michała Anioła, no ikona rzeźby, ikona kultury, no nikt nie kwestionuje roli tego dzieła, nagiego, pięknego mężczyzny, który stoi w przestrzeni publicznej we Florencji, była gestem politycznym, że to była rzeźba polityczna i że ją postawiono dla uczczenia zmiany systemu politycznego we Florencji. I taki to symbolizowała i to manifestowała. Nigdy bym nie pomyślał, że ta ikona kultury wsadzona do prawicowego myślenia o stałości kanonów kulturowych i kanonów rzeźbiarskich była gestem politycznym i to w dodatku zrobionym w przestrzeni publicznej. No i teraz upamiętniała przerodzenie się, narodzenie się Republiki, najkrócej mówiąc, w florenckiej. I tutaj dotykam tego problemu stałości czy zmienności. Otóż są dzieła, które z racji swojej rangi, czasem jest to, wynika z niezwykłego talentu autora, jak w tamtym wypadku, czy w wypadku Pasażu Róży. Natomiast w innym przypadku wynika z przypadku, zbiegu okoliczności, dziwnego obrotu historii i wielu, wielu jeszcze czynników. Są dzieła, które na skutek właśnie splotu profesor Sztabliński jako analityk powie z przewidywalnych i zbadanych procesów, ja powiem czasem magicznych powodów, są bardzo ważne dla kultury i muszą zostać. I trzeba je odnawiać, i trzeba je osłaniać daszkiem, i trzeba je zachowywać, i tak dalej, i tak dalej. Sam byłem świadkiem przy udziałem ratowania i znikania, przemieszczania się rzeźb, które były instalowane w mieście z okazji minimalistycznych notabene, w ogóle niezrozumiałych dla odbiorcy, dlatego lądowały na złomie i z którego trzeba było ich wykorzystywać, rzeźb zrobionych z okazji konstrukcji w procesie. Taka była historia rzeźby Nonasa, Milczący Sojusznik. Więc są dzieła sztuki, które z racji rangi kulturowej muszą być konserwowane i muszą pozostać. I są takie, których celem, zadaniem jest chwilowa emocja, chwilowy sygnał, które znikają, które nawet są gestami artystycznymi. Pamiętajmy, że mówimy o materialnych dziełach. Nawet pani prace, mimo że efemeryczne, są materialne, ale przecież sztuka się też odbywa poprzez rzeczywiste dzianie się, czyli performance uliczny, czy interwencje. No, sam, przepraszam bardzo, zrobiłem u zarania Łodzi Kaliskiej performance z kolegami, którym była czarna szmata, biała szmata i tak dalej, i różne inne historie. To było dzieło w przestrzeni publicznej, chwilowe, które tylko w opisach zostało i tak naprawdę już nie wiadomo, czy te opisy mówią o tym, co się zdarzyło, czy o tym, co się miało zdarzyć. Ale ta sztuka jest wielowarstwowa, wielopłaszczyznowa i taka będzie zawsze. Na to nic nie poradzimy i na tym polega jej piękno. W związku z czym niektóre dzieła muszą zniknąć, a inne muszą trwać. Nie wolno przykładać jednej recepty i powiedzieć, wszystkie dzieła to trzeba otoczyć szklaną budką, jak się zepsują czy coś. Ja powiem szczerze, że jestem na przykład szczęśliwy, że zniknęły reklamy z lat 70. i 60. gnioty, bzdury o jakichś zakładach komunistycznych, które niby coś robiły, a nic nie robiły. A teraz się odradza sentyment do tego, żeby je odnawiać i kultywować. Uważam, że to jest sentyment głupi, bo to była zła historia. I ja mam odwagę zająć takie stanowisko i taki system wartościowania, bo to też jest spór kulturowy, prawda?
Michale, ty tutaj próbujesz od kilku chwil się wtrącić,
nie,
więc...
Nie, nie chciałbym tutaj przerywać. Natomiast dwie sprawy, do których chciałem się odnieść. Po pierwsze, dużo osób ocenia różne elementy artystyczne w przestrzeni miejskiej, które powstają. Natomiast trzeba zdać sobie sprawę z tego, że w momencie, w którym mówimy o obiekcie, który powstał za jakiś tam duży budżet, mamy sponsorów, mamy miasto, bądź ewentualnie ministerstwo. Mamy patronów, mamy różnych mecenasów i tak dalej, i tak dalej. I rzeczy, które powstają, czy to na stałe, czy ewentualnie jakieś akcje efemeryczne, ale powstają w przestrzeni miejskiej, czyli w przestrzeni publicznej, dostępnej dla wszystkich, bardzo często są jakąś taką sumą różnych interesów. Każdy chciałby gdzieś tam jakiś element tej pracy, jakąś płaszczyznę funkcjonowania w tej pracy zagarnąć troszeczkę dla siebie. I to nie jest tak, że, czy to nie zawsze jest tak, że co artysta chce, to może stworzyć, tylko jednak inne osoby, które najczęściej, nie oszukujmy się, za coś płacą, jednak pewnego rodzaju warunki stawiają. To tak a propos tej kwestii lekko politycznej, ale chciałam też jakby odnieść się tutaj do pytania profesora. Murale, które znikają w przestrzeni miejskiej w Łodzi, wydaje mi się, że odpowiedzią jest to, że musimy pamiętać o tym, że powstawanie czegoś takiego jak mural na ścianie to jest oczywiście rzecz na stałe. Ona istnieje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Jest do zobaczenia przez wszystkich przez cały czas, ale to nie jest kościół czy katedra, który ma przetrwać przez kilkaset lat. Więc logicznym jest to, że pewne prace już w tej chwili znikają i będą znikać. I nawet jak ja gdzieś tam dobierając poszczególne ściany, poszczególne elewacje do tych czy innych przedsięwzięć, zawsze pytam, jaka jest historia, czy ewentualnie ktoś może na przykład w najbliższej okolicy planuje wyburzyć coś, czy ewentualnie postawić inny budynek, no to na tyle, na ile jestem w stanie zdobyć tego typu wiedzę, zdobywam, ale nie mamy jakby możliwości uzyskania wiedzy, czy ewentualnie ktoś w przyszłości nie znajdzie funduszy środków finansowych na to, żeby tę czy inną ścianę wyremontować, ocieplić. Nie mamy wiedzy, czy ewentualnie ktoś inny w przyszłości nie znajdzie jeszcze większych funduszy, żeby przy tym czy przy innym budynku, na którym widnieje obraz na ścianie, postawić inny budynek, który częściowo bądź całościowo zasłoni ten czy inny obraz. Więc jest to rzecz na stałe, ale jednak jest to operacja na żywym organizmie, jakim jest miasto.
Czyli ta tkanka miejska mimo wszystko może, znaczy mimo wszystko, no funkcjonuje też tu i teraz, jak mówisz, są takie techniczne po prostu przesłanki, co do tego, że nie możemy o pewnych rzeczach zdecydować. Ale ty, Michale, masz dużo doświadczenia również z takimi reakcjami tu i teraz, jeśli chodzi o ludzi, bo wrócę, pozwolę sobie jednak wrócić do tego człowieka, bo Ola się ucieszyła, bo te reakcje są bardzo różnorodne. Ja pamiętam podczas tych ostatnich instalacji, między innymi w pasażu Rubinsteina, gdzie stanął człowiek tak bez wnętrza. I on chyba, ile on stał? Kilka dni? Czy przesadziłam?
Instalacja Marka Jenkinsa, Holy Man, w przestrzeni pasażu Rubinsteina stała przez 2 tygodnie.
No i jakby została zniszczona.
Mówiąc krótko, spacyfikowana tutaj przez jakieś grono. Natomiast jakby wydaje mi się, że trzeba to brać pod uwagę. I w momencie, w którym oddajemy, tworzymy jakiś element, jakąś pracę w przestrzeni publicznej, oddajemy ją przestrzeni publicznej. Bardzo dużo osób pytało mnie, bo tam na 2 czy 3 pracach na ścianie powstało jakieś takie logo jednego z łódzkich klubów sportowych. No co wy z tym zrobicie? Może byście ewentualnie zamalowali? No nie. Oddając mural w przestrzeni miejskiej, oddajemy
ją. Już sobie żyje własnym życiem.
Tak. I zamalowywanie poszczególnych elementów, no akurat to było gdzieś tam wyjście na jakiś rodzaj wojny, kompletnie bez sensu.
Bo dlaczego to pytam? Pytam o to dlatego, bo czy to nie jest dla was sygnał i dla was, którzy organizują tę przestrzeń i dla was, którzy tę przestrzeń artystyczną tworzą, czy to nie jest konkretny sygnał od odbiorcy? Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że każdego odbiorcy nie potraktujemy w ten sam sposób. Tu chodzi też o kompetencje mniejsze bądź większe, albo po prostu zwyczajny wandalizm w przestrzeni miejskiej. No ale pojawiają się takie pytania o zasadność środków przekazywanych na tego typu projekty, które przez chwilę tylko funkcjonują, a być może o to, by najpierw edukować, a potem już tworzyć na ulicy, w przestrzeni miejskiej. Jak wy to ocenicie?
To są bardzo trudne sprawy, bo bardzo trudne sprawy, ponieważ zahaczasz o to, że tak naprawdę odbiorcami, czyli osobami, które oceniają prace artystyczne w przestrzeni miejskiej, są wszyscy. Czyli ludzie, którzy nie mają w ogóle kontaktu ze sztuką czy z kulturą, którzy nie są w tym aspekcie, na tej płaszczyźnie wyedukowani, ale to ich głosy są gdzieś tam później brane pod uwagę. Natomiast wydaje mi się, że jakby rolą, jedną z ról sztuki w przestrzeni publicznej jest jakby edukacja. I nawet jeżeli pewne prace są efemeryczne, trwają przez kilka dni bądź kilka tygodni, to nie zmienia to faktu, że jest sens tworzenia tego typu prac.
Że ich obecność już w przestrzeni miejskiej wpływa na kompetencje odbiorcze? Naprawdę tak to funkcjonuje?
Ja tu wrócę trochę
do człowieka. Bardzo proszę.
Bo w końcu stało się tak, że mogę coś powiedzieć. Dla pana jakby między nami, podejrzewam, jest pokolenie i rzeczy oczywiste dla pana stają się dla mnie pewnego rodzaju wyzwaniem, ponieważ wychowałam się tutaj w Łodzi jako jakby... Zostałam wykształcona jako akademicki malarz i dlatego wracam do tego człowieka, ponieważ było mi go bardzo mało jako dla dziewczynki, która malowała przy sztaludze obrazy. W momencie, kiedy wyszłam działać w przestrzeń publiczną i właśnie tutaj wrócę do tego człowieka, to mam z nim bezpośredni kontakt. I jeżeli chodzi o edukację, wydaje mi się, że działania nawet takie skromne, które znikają nawet po kilku godzinach, są w stanie zbliżyć te warstwy społeczne, które na co dzień nie mają ze sobą wiele do czynienia, do siebie. I wielokrotnie, ja wiem, że może małe rzeczy nie są dostrzegane w wielkim świecie, ale też jakby na tym polu jakby miejskim można budować kulturę nawet na własnym podwórku. I nie zapomnę sytuacji, kiedy miałam styczność z dziećmi, przypadkowymi dziećmi, które pojawiły się na ulicy i te dzieci otrzymywały ode mnie butelki farb. I jakby dla nich to było wielkie wyzwanie, po pierwsze dlatego, że musiały się zwrócić do obcego człowieka i zapytać, czy na pewno mogą i czy to na pewno jakby jest dla nich. A z drugiej strony było to wyzwanie dla mnie, ponieważ jakby przekraczałam do tej pory granice dla siebie niemożliwe, tak? Czyli
bezpośredniego kontaktu.
Bezpośredniego kontaktu z dzieckiem, dorosłym człowiekiem. Jakby o takim człowieku mówię, bo dla mnie aktualny w moim życiu i jakby na mojej drodze to się pewnie zmieni w przyszłości. To jest ważne. Nie ten człowiek, bo jeszcze jedną rzecz chciałabym powiedzieć. Wydaje mi się, że w tej przestrzeni publicznej są dwa rodzaje, znaczy istnieją dwa rodzaje artystów. Jeden taki, który produkuje. I ten produkt zostaje tak, jak to było w tej wczesnej awangardzie. To jest coś, co pozostaje po tym. I są ci, którzy zwracają uwagę na sam proces twórczy i na ten kontakt z drugim człowiekiem. I to też fajnie by było rozróżnić, bo ci, którzy przyjeżdżają tutaj z Ameryki, wchodzą na ścianę, malują, nie mają zielonego pojęcia o tym, co się dzieje na pierwszym piętrze albo na parterze. Ale są też ci, którzy właśnie działają oddolnie i zazwyczaj to są osoby, które się wychowywały w tej tkance, bo też stąd czerpią inspirację. I dlatego ta architektura schodzi na drugi plan troszkę.
Ja dwa zdania. Otóż... Jeszcze raz powtórzę, że wszystko, co robią artyści, jest dla człowieka, a szczególnie w przestrzeni miejskiej. Pamiętajmy, że odpowiedzialność jest ogromna, dlatego że do galerii odbiorca idzie świadomie, po prostu podejmuje decyzję. Musi znaleźć tą galerię, wykonać wysiłek. Natomiast w przestrzeni publicznej odbiorca jest skazany na to dzieło. Po prostu czy chce, czy nie chce. Idzie na ulicę i musi oglądać. Słyszeliśmy, że pan profesor, uczęszczając na zajęcia, oglądał mural, prawda? I nie miał innej drogi. Musiał.
I nawet żałuję, że teraz już nie może oglądać.
Oczywiście, no tu wiemy, że to było pozytywne wydarzenie, ale mogło nie być. I dla niektórych może nie było. Ja chcę powiedzieć, że takie doświadczenie własne kiedyś, które też o tym mówi, otóż ja organizując festyny z Fundacją Ulicy Piotrkowskiej w latach 90. przekraczałem różne granice, wykorzystując właśnie narzędzia sztuki. Między innymi zdarzyło się coś takiego, że zrobiliśmy koncert fortepianowy już po zmierzchu na ulicy Piotrkowskiej, na środku ulicy. Został wystawiony fortepian. Bardzo dobry, wykształcony muzyk grał koncert. I nagle grupa młodych ludzi stanęła przed tym fortepianem i usiadła na jezdni. To było lato. Usiedli na jezdni. Jezdnia zamieniła się w widownię. Po raz pierwszy w dziejach piotrkowskiej. Ja nie pamiętam takiego czasu. No nie żyłem przed wojną. jestem już stary, ale niewystarczająco. Więc nie pamiętam, kiedy tak bardzo jezdnia czy ulica należała do ludzi. Ona była ich w tym momencie. I to jest taki, to był taki gest, który pokazuje, że możesz sztuka w bezpośrednim wykonaniu, czy też implementowana w dziwną przestrzeń, no znaleźć doskonały kontakt z odbiorcą i nawet poprawiać czy wpływać na użycie miasta, na użycie tej urbanistyki, na oswajanie, na rozumienie miasta, czy też anektowanie go, to pozytywne anektowanie przez użytkowników. Nawet czasem może się przydać sztuka do załatwiania poważnych problemów. Kiedyś zrobiliśmy, jak dowiedzieliśmy się, że ma być zburzona kamienica na Piotrkowskiej vis-a-vis centralu, nie pamiętam jaki to jest numer, zrobiliśmy akcję odsłonięcie pomnika kamienicy. To dużą akcję, wykorzystując narzędzia sztuki. Owinęliśmy szmatami ten budynek, potem zostały te odsłonięcie dokonane. Stała się głośna sprawa i kamienicę wycofano z projektu rozbiórek. Bo budynek istnieje do dzisiaj. Uratowaliśmy fragment miasta. Także są nawet sprawcze działania sztuki, które mogą mieć wpływ na wygląd przestrzeni.
Pan profesor chciał coś dodać.
W czasie naszej rozmowy kilkakrotnie pojawiało się określenie, że sztuka w przestrzeni miejskiej przeznaczona jest dla człowieka. Takie określenie stosowali przedstawiciele awangardy. Oni operowali uogólnionym pojęciem człowieka i zakładali, jeżeli wprowadzali rozróżnienie, to na tych, którzy są progresywni i którzy są tradycjonalistami. Progresywni to byli zwolennicy awangardy, tradycjonaliści to ci, których należy edukować, których należy zmienić. Współcześnie wydaje mi się, że sytuacja jest o wiele bardziej złożona. I w związku z tym operowanie ogólnym pojęciem człowiek właściwie jest trochę mylące. Dlatego jeżeli wydaje mi się, że jeżeli chodzi o współczesnych artystów, to biorą oni pod uwagę taką sytuację, że te prace będą przestrzenią sporu, będą przestrzenią różnych opinii. I dlatego,
bo chyba to jest prawdziwą wartością sztuki, jeżeli nie pozostaje ona obojętna, prawda?
I to nie takich opinii, które da się sprowadzić do takich dwóch odmian, o których przed chwilą wspomniałem. I wydaje mi się, że z tego punktu widzenia to jest niezwykle ważne, żeby taką złożoną sytuację brać pod uwagę. I tutaj pan Bierzyński wspomniał o rzeźbie, która była pokazana. Wydaje mi się, że warto rozważyć tutaj jako istotne wszelkie stanowiska. Czy to jest lepsza sytuacja niż ta, która była w przypadku awangardy? No na pewno trudniejsza dla tych, którzy chcą oddziaływać na odbiorców.
Niestety tak się dzieje, że czasy...